Otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 7. Przeczytajmy najpierw od 1 do 11 wiersza. A co do spraw, o których mi pisaliście, dobrze jest człowiekowi nie dotykać kobiety. Jednak przez wzgląd na niemoralność niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swojego własnego męża. Niech mąż oddaje powinność żonie, podobnie i żona mężowi. Żona nie włada swoim własnym ciałem, ale mąż. Podobnie i mąż nie włada swoim własnym ciałem, ale żona. Nie pozbawiajcie się wzajemnie tego, nie ograbiajcie się, chyba że za wspólną zgodą na pewien czas, aby mieć czas postu i modlitwy. Potem ponownie bądźcie razem, aby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości. A to, co mówię, mówię z wyrozumiałości, a nie rozkazując. Albowiem chciałbym, aby wszyscy ludzie byli jak ja, ale każdy ma swój własny dar od Boga. Ten wprawdzie taki, a ten taki. Mówię natomiast nieżonatym i wdowom. Dobrze jest dla nich, jeżeli pozostaliby tak jak i ja. Ale jeśli nie mogą panować nad sobą, niech się pobierają, bo bardziej korzystnie jest się pobrać, niż płonąć namiętnością. Tym więc, którzy są w małżeństwie, rozkazuję nie ja, lecz Pan. Żona niech się nie oddziela od swojego męża. A jeśli natomiast została oddzielona, niech pozostanie niezamężna, albo niech się pojedna z mężem, a mąż niech nie oddala żony. I od 25 wiersza. A co do osób dziewiczych, nie mam rozkazu Pana. Jednak wypowiadam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu Pana jest godny zaufania. Sądzę więc, że przy nastających obecnie trudach dobrze jest człowiekowi takim być. Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś złączony z żoną? Nie szukaj żony. A jeśli ożeniłeś się, nie zgrzeszyłeś. Jeśli też panna zaślubiła się, nie zgrzeszyła. Jednak tacy będą mieli ucisk w ciele. Natomiast ja chcę was oszczędzić. A to mówię, bracia, że czas jest skrócony. Odtąd ci, którzy mają żony, niech będą, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się radują, jakby się nie radowali. A którzy kupują, jakby nie trzymali tego, co kupili. A którzy używają tego świata, jakby go nadmiernie nie używali, bo przemija postać tego świata. A chcę, abyście byli wolni od trosk. Nieżonaty troszczy się o sprawy Pana, o to, jak podobać się Panu. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, jak podobać się żonie. Jest podział między mężatką a panną. Niezamężna troszczy się o sprawy Pana, aby była święta i ciałem i duchem. A mężatka troszczy się o sprawy tego świata, jak podobać się mężowi. A to mówię dla waszej własnej korzyści. Nie aby zarzucać na was sidła, lecz abyście nieprzerwanie, dostojnie i wytrwale stali przy Panu. A więc ponownie, tak jak od kilku tygodni, rozważamy ten fragment pierwszego listu do Koryntian, przyglądając się różnicom między stanem małżeńskim a stanem wolnym oraz całej tej argumentacji apostoła Pawła za pozostaniem w stanie, w jakim Bóg nas powołał, szczególnie w odniesieniu do ludzi stanu wolnego, Jak widzimy i jak tutaj już to szczegółowo rozważaliśmy, małżeństwo niesie z sobą liczne obowiązki, niesie z sobą liczne problemy, wyzwania, które rozpraszają człowieka, które angażują człowieka, które sprawiają, iż w jakiejś mierze jest pewien rozdźwięk w jego życiu między jego pragnieniem, by służyć Bogu, a obowiązkami, jakie małżeństwo za sobą pociąga, między tymi problemami, które powstają w małżeństwie, którymi trzeba się zajmować. Oczywiście apostoł Paweł nie jest przeciwny małżeństwu, nie uważa, że ludzie, którzy są w związkach małżeńskich, myślą tylko o tym świecie. Tak jak ostatnio żeśmy tutaj wyjaśniali to wszystko, widzimy, że te wyrażenia, ten świat oznacza rzeczy doczesne, rzeczy, które po prostu tutaj na tym świecie mają miejsce. Apostoł Paweł po prostu pokazuje nam na oczywisty fakt, że małżeństwo niesie z sobą konieczność licznego zaangażowania się, licznych wyzwań, które stają przed nami i które w pewnym sensie, w jakiejś mierze uniemożliwiają nam poświęcenie się służbie Bożej, jak ci, którzy tego wszystkiego nie mają, którzy mogą z całego serca, ze wszystkich sił i z całym oddaniem służyć wyłącznie Panu Jezusowi Chrystusowi. Oczywiście apostoł Paweł mówi o tym w kontekście obdarowania Bożego. Wyraźnie na początku tego rozdziału ostrzega tych wszystkich, którzy nie mają takiego daru, by być sami, by zachowywać wstrzemięźliwość, by wstępowali w związki małżeńskie. Widzieliśmy też wcześniej, że jeśli chodzi o pracowników Kościoła, biskupów, diakonów, oni mają też obowiązek, nakaz, by mieć żony, mieć dzieci, być przykładem, nie tylko stawać i nauczać i w jakiś teoretyczny sposób prowadzić Kościół, ale muszą praktycznie w swoim własnym życiu tym się zajmować. Podobnie apostoł Paweł mówi do młodych wdów, jeśli są jakieś młode wdowy, aby one również wstępowały w związki małżeńskie, gdyż kiedy ogarną je namiętności, mogą doprowadzić swoje życie do ruiny, szczególnie te, które w tamtych czasach były zaangażowane w modlitewną służbę Kościoła. Wygląda na to, że w pierwszym Kościele wdowy były otaczane szczególną opieką, ale to nie po to, żeby sobie siedziały w domu i oglądały telewizję, nie po to, żeby chodziły po plotkach, ale dniem i nocą się modliły, pościły i modliły się. I takie wdowy były otaczane przez Kościół szczególną opieką. Natomiast te młodsze, Paweł mówi, z nimi są same kłopoty. One chodzą, obgadują, zajmują się nie tym, co trzeba i mówi, takie zachęcaj, żeby się żeniły, czy wychodziły za mąż raczej i miały swoje domy, rodziny, zajmowały się domem, dziećmi i tak dalej. A więc rozumiemy, że to, o czym tutaj apostoł Paweł mówi, nie jest nakazem dla wszystkich. Paweł nie zabrania zawierania małżeństw. Apostoł Paweł pokazuje nam na korzyści, jakie płyną ze stanu wolnego. I na tym się skupiamy i to szczegółowo rozważamy, zachęcając te wszystkie osoby, które są w stanie małżeńskim, w stanie wolnym i tych z nas, którzy dzisiaj może są w stanie małżeńskim, ale przyjdzie czas, że nie będziemy, abyśmy zastanowili się, czy przypadkiem nie jest to i dla nas powołanie, czy w ten sposób nie będziemy w stanie owocniej, pełniej służyć naszemu Panu. Oczywiście Paweł zakłada, że każdy chrześcijanin chce służyć Panu Jezusowi Chrystusowi. Jemu się nie mieści w głowie, żeby chrześcijanie nie byli zainteresowani życiem dla Jezusa, służbą Jezusowi, zaangażowaniem w życie Kościoła, w życie braci i sióstr. To dzisiaj mamy takie chrześcijaństwo. Ludzi, którzy przychodzą do Kościoła jak do marketu, ludzi, którzy traktują Kościół jako po prostu niedzielne odfajkowanie religijnej powinności. To wszystko, co dla nich chrześcijaństwo oznacza. być na nabożeństwie, zaśpiewać parę pieśni, posłuchać modlitw, posłuchać kazania i pójść sobie do domu, włączyć sobie internet czy telewizor i zająć się znowu swoim własnym życiem. I tak cały tydzień leci i od niedzieli do niedzieli po prostu są na nabożeństwie i całe to jest ich chrześcijaństwo. Apostoł Paweł w ogóle nie miał takiej koncepcji. Ani Pan Jezus, ani apostołowie nie w ten sposób rozumieli chrześcijaństwo. Dla nich chrześcijaństwo to Chrystus każdego dnia, każdej chwili. To jedzenie i picie i robienie wszystkiego dla chwały Bożej. Dlatego też w tym świetle patrzymy na te przywileje, jakie osoby w stanie wolnym posiadają w odróżnieniu od tych, którzy są w związkach małżeńskich i takowych nie mają. Oczywiście mają inne, ale w tym rozdziale apostoł Paweł skupia się na tych wszystkich korzyściach i dlatego też to czynimy. I przyglądaliśmy się już trzem. Mówiliśmy o pierwszej korzyści płynącej ze stanu wolnego 3 tygodnie temu, to możliwość swobodnego rozporządzania własnym życiem, możliwość decydowania o sobie. Tak jak w pierwszych wierszach Paweł mówi, żona nie należy do siebie samej, ale należy do męża. Podobnie mąż nie należy do siebie samego, ale należy do żony. Oczywiście Paweł tam mówi to w kontekście współżycia małżonków i mówi o tej powinności cielesnej wobec siebie, ale to oczywiście do tego się nie zawęża. Mąż musi liczyć się z pragnieniami, dążeniami, upodobaniami żony i podobnie żona musi się liczyć z pragnieniami, upodobaniami, dążeniami męża. I w tej mierze ludzie samotni nie mają tego. Oni decydują o sobie samych. Kiedy chcą, wstają. Nie ma problemu rano wstać, narobić hałasu, zapalić lampkę, klęknąć, modlić się głośno. Nie ma problemu. Jak już masz żonę, to nie ma tak lekko. Musisz uważać, jak ona jeszcze śpi, a ty chcesz sobie rano wstać. Albo odwrotnie, kiedy chcesz się kłaść, a ona wtedy czyta, albo odwrotnie. To nie ma tak. To już trzeba się dopasowywać. Trzeba te wszystkie rzeczy zgrać. I tego jest cała masa. Cała masa rzeczy, w których trzeba brać siebie ciągle pod uwagę. Człowiek stanu wolnego nie ma takich problemów. 2 tygodnie temu mówiliśmy o tym, iż apostoł Paweł w duchu przewidywał nadchodzący czas udręki. I tak się rzeczywiście stało. Przez kolejne 200 lat Kościół znajdował się w wielkim prześladowaniu. Ale nie tylko. Przez całe kolejne wieki przychodziły fale prześladowań. I dzisiaj, jak wiemy, ogromna część Kościoła cierpi w bardzo bolesny sposób. Apostoł Paweł powiedział, że wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie, będą znosić prześladowania. I w okresie prześladowań, w okresie cierpień, w okresie zagrożenia życia, ludziom samotnym, ludziom w stanie wolnym jest dużo łatwiej przez to wszystko przejść, niż ludziom, którzy mają mężów, żony, dzieci. I nie tylko zagrożone ich własne jest życie, ale zagrożone jest życie ich najbliższych. I widzimy wielu chrześcijan, którzy byli gotowi oddać własne życie, ale kiedy zagrożono ich żonom, ich dzieciom, wielu wyparło się Chrystusa. Pan Jezus ostrzega, abyśmy tak nie miłowali naszych bliskich, a jednak ze względu na tą miłość, jaką mamy do męża, żony, dzieci, jest niezwykle trudno w takim okresie, kiedy przychodzi prześladowanie. I z tego względu Paweł mówi, dużo lepiej jest ze względu na te prześladowania, ze względu na te zagrożenia być w stanie wolnym. Będzie ci dużo łatwiej. Ostatnio mówiliśmy o tych, Paweł mówi, że jak chce wam oszczędzić problemów, tak? Chce wam oszczędzić cierpienia, które będzie wam towarzyszyło w małżeństwie. Mówi, ci, którzy chcą wstępować w związki małżeńskie, będą mieli ucisk. Małżeństwo to nie tylko radość, to nie tylko spełnienie, to nie tylko przyjemność, ale to też ucisk. I to słowo, które tam jest użyte, żeśmy rozważali ostatnio i patrzyliśmy na konteksty różne biblijne, oznacza naprawdę bolesne doświadczenia. Mamy niedoskonałych ludzi, pełnych ułomności, pełnych braków, robiących rozliczne ludzkie błędy. I oni są ściśnięci ze sobą. I to powoduje potęgowanie problemów. A kiedy pojawiają się dzieci, to dopiero się robi gorąco. Tak jest. I apostoł Paweł mówi, chcę wam tego oszczędzić. Nie narzucam na was sideł, nie mówię, że nie możecie, jeśli chcecie, nie zgrzeszycie, jeśli wejdziecie w to, ale liczcie się z tym wszystkim. Po czwarte, dzisiaj przyjrzymy się kolejnemu argumentowi, w którym apostoł Paweł wskazuje na przemijalność małżeństwa. Nie wiem, czy poza mormonami są jeszcze jacyś inni, którzy wierzą, że małżeństwo zawarte na ziemi będzie trwało przez całą wieczność. Pierwsze małżeństwo w kościele prawosławnym jest również uważane za wieczne małżeństwo, a każde kolejne już nie. Tymczasem Słowo Boże uczy nas, że małżeństwo należy do rzeczy przemijających, że Pan Bóg ustanowił małżeństwo na ten czas i że tak jak wiele innych rzeczy przemija i jak cały ten stan, w jakim obecnie żyjemy, kształt tego świata przemija, tak i małżeństwo. Małżeństwo nie jest czymś wiecznym. Pamiętacie tą sytuację, kiedy saduceusze przyszli do Pana Jezusa i próbowali Go podejść i pytali Go, mówiąc, kobieta miała 7 mężów i tam każdy po kolei umierał i w końcu potem, no czyją ona będzie żoną? Oni w ogóle nie wierzyli w zmartwychwstanie i jakby to było ich argumentem, że nie może być zmartwychwstania, no bo to dopiero byłby problem, nie? Po zmartwychwstaniu miałaby już tych 7 mężów by wstało i Pan Jezus na nich patrzy z politowaniem i tłumaczy im, że nie znają Pisma i że tam już nie będzie czegoś takiego. Będziemy jak aniołowie w niebie. Już nie będzie tych związków małżeńskich. Poczynając od wiersza 29 do 31, apostoł Paweł dowodzi, że pewne działania, pewne stany, pewne aspekty naszego doczesnego życia nie zostaną przeniesione w wieczność, ale zakończą się wraz z tym wiekiem, w którym żyjemy, z tym czasem, z tym okresem, w którym obecnie jesteśmy. Apostoł Paweł tutaj używa takiego określenia postać tego świata. Dosłownie to wyrażenie mówi o zewnętrznym kształcie, zewnętrznym wyrazie. I mówi, że to przemija. I tutaj używa takiego ciekawego wyrażenia, które odnosi się do tego, co działo się w greckim teatrze. Kiedy była jakaś scena i później następowała zmiana tej sceny. Usuwali jedną scenę i ustawiali drugą i kolejny akt się rozpoczynał. Mówi, to tak przemija jak te sceny w teatrze, że macie jedną scenę, ciach, następna scena i następna. Mówi, tak to przeminie, tak to kształt tego świata przeminie, jak te zmieniające się sceny w teatrze. Dzisiaj mamy taką scenę, ale za chwilę to wszystko przeminie i będzie zupełnie nowa scena, zupełnie nowa rzeczywistość. I mamy tutaj 4 obrazy, które rozgrywają się na obecnej scenie. Po pierwsze, Paweł tutaj mówi o małżeństwie z jego radościami, uniesieniami, ale i kłopotami i troskami. Kolejne wydarzenie na tej scenie to życiowe tragedie, rozczarowania, wypadki, choroby, śmierć bliskich osób. To wszystko, co przynosi smutek do naszego życia. Ale jest i kolejna scena, która mówi o radości, o tych wszystkich momentach, w których cieszymy się i weselimy się. Narodzenie dziecka, ślub i wiele innych pięknych momentów, jakie możemy przeżywać i z których cieszymy się na tej ziemi. Spotkanie starego przyjaciela, pojechanie do pięknego miejsca, zjedzenie smacznego posiłku. O, niektórzy kiwają głowami. Jest wiele radości, ale kolejne jakby tutaj wydarzenie na tej scenie. Paweł mówi o finansowych transakcjach, o kupowaniu, zakupy, inwestycje i oczywiście związane z nimi radości, ale i zagrożenia i ryzyka. No i w końcu jakby to wszystko można podsumować i Paweł tutaj to robi, mówi o korzystaniu z tego świata. Ten świat ma wiele do zaoferowania. Niekoniecznie tylko złych rzeczy. Paweł nie o tym mówi. Nie mówi tutaj o grzechu w tym akurat nie kontekście. Mówi o wierzących, którzy w jakiejś mierze korzystają z tego świata. A więc tutaj możemy myśleć o podróżach, o zwiedzaniu, podziwianiu widoków, zgłębianie historii, zachwycanie się sztuką. Cała masa ciekawych i ekscytujących zajęć, które można robić w tym świecie. Ale Paweł mówi, że to wszystko przemija, że to wszystko jest tylko na chwilę, że te wszystkie aspekty naszego życia, te wszystkie wydarzenia na tej scenie zaraz zejdą ze sceny i przyjdzie nowa rzeczywistość, nowy obraz, obraz wieczności. I apostoł Paweł nakazuje nam zastanowić się, jak podchodzimy do tych rzeczy, jak bardzo jesteśmy gotowi zaangażować się w nasze małżeństwo i poświęcić się małżeństwu i poświęcić się tym innym aspektom naszego doczesnego życia w świetle tego, że to wszystko przeminie, w świetle tego, że tego jutro już nie będzie, a przyjdzie zupełnie coś innego. I pytanie jest, czy my dzisiaj żyjąc w tym świecie i angażując się w te rzeczy, jesteśmy w stanie poprzez to wszystko inwestować w wieczność, w to, co nieprzemijające. To wszystko, apostoł Paweł mówi, ma się ku końcowi i nasz czas, dodaje, na tej ziemi jest krótki. Może nam się wydawać, że ho, 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 jeszcze będę żył, że to życie tak się ciągnie, a do czasu. Im starsi się robimy, tym coraz to życie przyspiesza. Jakoś ten czas po prostu biegnie tak, że nie nadążamy. Tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, nie wiemy kiedy. To wszystko pędzi do przodu. Apostoł Paweł tutaj dosłownie mówi, że nasz czas jest skrócony. I to może się odnosić do naszego obecnego życia na ziemi, które jest krótsze niż było kiedyś. Przed potopem Noego. Wtedy ludzie żyli po kilkaset lat. 600, 700 czytamy, 900 lat, wow. Nawet po potopie tam jeszcze ciągnęli niektórzy, ale już coraz krócej, już każde następne pokolenie widzimy, czas się skracał, skracał. Aż później psalmista mówi, no 70 lat. Oczywiście, kiedy patrzymy na niektórych ludzi, mówimy, no oni do setki dociągają, nie? I faktycznie po potopie Bóg powiedział, do 120 maksymalnie mogą dożyć. Ale średnia wieku, na przykład w naszych zachodnich krajach, waha się między 65 a 70 rokiem życia. Kobiety żyją trochę dłużej, bo nie noszą krawatów i tak się nie duszą, a mężczyźni mają troszkę krótszy średni okres życia. Być może apostoł Paweł mówi o tym skróceniu czasu w tej rychłej nadziei powrotu Pana Jezusa Chrystusa. Nie wiemy dokładnie, co ma na myśli. W każdym bądź razie jasne jest to, że ten czas jest krótki. I Paweł tutaj używa słowa kairos, greckiego słowa kairos, który nie odnosi się do chronologii, nie odnosi się do zegarowego czasu, ale mówi o tym okresie, o tym wieku, o pewnym ustalonym przez Boga czasie, w którym istniejemy. I mówi, to zostało skrócone przez pierwsze przyjście Chrystusa, które zapowiada Jego powtórne przyjście. To jest krótki czas. O, niektórzy mówią, już 2000 lat, sprawy były jak było, ojcowie pomarli, nic się nie zmieniło, ale apostoł Piotr nas przestrzega, abyśmy tych wszystkich szyderców i naśmiewców nie słuchali, ale ciągle żyli, jakby nasz Pan miał wkrótce powrócić. Abyśmy żyli w ciągłej gotowości na Jego przyjście, abyśmy się nie łudzili, że jeszcze nie wiadomo, ile czasu tutaj będziemy, że jeszcze sobie nabudujemy, że jeszcze się nazbieramy, że jeszcze się wyciągniemy nogi, poleżymy i odpoczniemy i mamy przed sobą, ho, 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 jaką nie wiadomo, jaką długą przyszłość. Nie wiemy, czy tej nocy Bóg nie zażąda naszej duszy. Po prostu nie wiemy. Apostoł Jakub w swoim liście w 4 rozdziale i 14 wierszu zadaje pytanie: czym jest wasze życie? Ciekaw jestem, jak większość chrześcijan odpowiedziałaby na to pytanie. Mówi: jesteście jak mgła. Jesteście jak mgła, która pojawia się na chwilę, a następnie znika. Małżeństwo jest częścią tej mgły. Jest to krótki okres naszego życia. I oczywiście Bóg zaplanował, aby wielu ludzi w tym uczestniczyło. Ale wskazuje nam na fakt, iż nie przejdziemy z tym wszystkim do wieczności. Że to jest tylko tutaj, na chwilę. To jest według Bożego zamysłu przystosowane do tych ziemskich, przemijających rzeczy. A więc jak bardzo mamy się angażować w nasze życie małżeńskie? Bardzo ciekawe i zaskakujące jest to, co Paweł mówi w 29 wierszu. Ci, którzy mają żony, niech będą, jakby ich nie mieli. A co to? Co też Paweł mówi? Co ma na myśli? Czy to oznacza, że możemy być obojętni wobec naszych żon? Mamy je ignorować? Mamy ich nie dotykać, nie całować, nie spać z nimi? Mamy być tak duchowi i tak zaangażowani w służbę Chrystusowi, aby w ogóle nie przejmować się naszymi żonami? Ewidentnie nie ma tego na myśli, bo we wcześniejszych wierszach, w tym samym choćby rozdziale, mówi nam, że tak nam nie wolno postępować. Wręcz przeciwnie. Mówi, że żonaty musi się troszczyć o to, by podobać się żonie. O co mu chodzi z tym, żeby żyli tak, jakby ich nie mieli? W liście do Kolosan, w 3 rozdziale i w 1 wierszach, apostoł Paweł pisze: jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. W tym fragmencie apostoł Paweł wskazuje na duchową, nieprzemijającą rzeczywistość, która już teraz jest naszym udziałem. Amen? A więc jesteśmy jakby w dwóch światach. Istniejemy jako chrześcijanie w dwóch rzeczywistościach. Istniejemy w tej rzeczywistości doczesnej, fizycznej, materialnej, która przemija. Jej kształt się wkrótce zmieni. Ale wzbudzeni przez wiarę w Chrystusa do nowego życia jesteśmy ukryci w Chrystusie, czy z Chrystusem w Bogu. Tam w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. I Paweł mówi: myślcie, bracia, o tym, co tam jest w górze. Myślcie o tej też rzeczywistości, o tej duchowej, nieprzemijającej rzeczywistości. Apostoł Paweł każe nam zwrócić nasz duchowy wzrok na niezmienną, niebiańską pozycję uwielbionego Zbawiciela i naszego życia, które jest z Nim ukryte w wiecznym Bogu. Jak to wygląda, bracia, siostry, u nas? Czy my o tym rozmyślamy? Czy nasze serca są równie mocno tam, jak są tutaj, w tych ziemskich sprawach? Nasze doczesne życie, nasze doczesne bytowanie na tym obecnym świecie jest rzeczywiste, prawdziwe. Nie żyjemy w jakiejś iluzji hinduskiej, ale żyjemy w rzeczywistym świecie. Ale ten świat przemija. I musimy rozumieć dramatyczną różnicę między tym, co jest nieprzemijające, co jest wieczne, a tym, co jest przemijające i tymczasowe. To jest wielka głupota, aby całe serce zaangażować w rzeczy przemijające i kiedy przyjdzie śmierć, okaże się, że nie masz nic. To jest wielka tragedia. Ludzi, którzy tak bardzo się angażują w to małżeństwo, angażują się w te smutki, w te radości, w te zakupy, w te wszystkie rzeczy, w używanie tego świata do tego stopnia, że gdy ich życie dobiegnie końca, okaże się, że nie są bogaci w Bogu, że nie mają złożonego bogactwa tam, gdzie nikt go nie kradnie, gdzie go żadna rdza nie niszczy, gdzie się nie dewaluuje, ale gdzie jest wieczność. Pan Bóg daje nam te wszystkie doczesne rzeczy, byśmy z nich korzystali, byśmy ich używali, byśmy z nich się cieszyli i dziękowali za nie Bogu, ale ostrzega nas, by one nas nie pochłonęły, by one nad nami nie panowały, byśmy nie żyli dla nich, by je zdobywać, by je przeżywać, by się z nich cieszyć, by się nimi chełpić, by mieć ich więcej i więcej, ale byśmy dobrze z nich korzystali. Nie nadużywali ich, ale byśmy z nich dobrze korzystali. Jedzenie jest dla brzucha, a brzuch jest dla jedzenia. Ale dla ilu ludzi jedzenie stało się panem, który ich zniewala? Dla ilu ludzi ich żołądek stał się ich Bogiem, któremu ciągle służą od rana do wieczora? Tylko wokół tego krążą myśli, co będzie na śniadanko, co będzie na obiadek, co będzie na kolację i pomiędzy, co będzie, co będzie, co będzie. Ciągle tu jest ich brzuch, tu jest ich Bóg. Dla niektórych to są pieniądze, dla niektórych to jest pozycja, prestiż. Dla niektórych to są dzieci, to jest żona, to jest mąż. O, to jest spełnienie, to jest najwyższa wartość. Oczywiście Pismo Święte mówi, że te wszystkie rzeczy są nam dane ku używaniu. Nie chodzi o ascezę, nie rusz, nie dotykaj. Paweł mówi, te rzeczy same siebie niszczą, nawet jak ich nie będziesz dotykał i nie będziesz ich ruszał. Nie chodzi o to, żeby z nich nie korzystać. Ale chodzi o to, żeby z nich mądrze korzystać. Aby korzystać w nich z nich w taki sposób, aby Bogu płynęła z tego chwała. Abyśmy, korzystając z tych wszystkich doczesnych rzeczy, mieli ciągle na uwadze, że albo z nich korzystamy tylko w doczesnym wymiarze i to jest wszystko, albo korzystamy z nich w taki sposób, że gromadzimy sobie skarb na wieczność. To jest ogromna różnica i tak ma być ze wszystkim w naszym życiu. Możesz przechodzić przez okres smutku, przez okres cierpienia, w którym zdobędziesz wielki skarb na wieczność. Kiedy w tym cierpieniu będziesz ufał Bogu i będziesz lgnął do Boga i będziesz chwalił Boga i będziesz dziękował Bogu. A możesz przechodzić przez smutek, który cię zrujnuje, który cię zniszczy, który uczyni cię zgorzkniałym, który cię uczyni szemrającym i nieprzyjemnym dla ludzi i dla Boga. Możesz przechodzić przez radość, która przyniesie ci wielki skarb na wieczność, dlatego że wyrażać będziesz nieustannie wdzięczność za tego, który jest źródłem twego zaopatrzenia, twego błogosławieństwa, twej radości. Ale iluż to ludzi tak popłynęło w radości, że zapomnieli o swoim Bogu. Kiedy zamieszkali w domach, których nie budowali, kiedy skorzystali z winnic, których nie sadzili, kiedy Bóg dał im dobrą ziemię i obdarzył ich mlekiem i miodem i wszystkim, czego ich dusza zapragnęła. I co? Zapomnieli swojego Boga. Porzucili swojego Boga. w dostatku, w szczęściu, w radości nie pamiętali o swoim Bogu. Iluż to ludzi, kiedy Bóg ich błogosławi, przestają się modlić. O, kiedy mieli problemy, kiedy byli biedni, kiedy byli chorzy, modlili się, płakali, wołali do Boga. Ale kiedy przyszło powodzenie, kiedy przyszedł dostatek, już nie potrzebowali Boga. Już zniknęli ze zboru. Już żyli sobie i cieszyli się życiem. Tu jest problem. Nie problem w tym, że coś mamy lub czegoś nie mamy, że coś przeżywamy lub czegoś nie przeżywamy, czy jesteśmy w takim stanie, czy w innym stanie. To nie tu jest problem. Problem jest z tym, jak my z tego korzystamy, jak my się w tym zachowujemy, co my z tym robimy. Czy rozumiemy, że to jest tylko na chwilę i zastanawiamy się, Boże, dlaczego mi to dałeś? Dlaczego to dopuściłeś? Dlaczego jestem w takim miejscu? I jak mogę Ci się podobać w tym stanie? Jak mogę Ci służyć w tym stanie? Jak mogę Cię uwielbić w tym stanie? To jest serce mądrego człowieka. I do tego apostoł Paweł wierzy nas w tym fragmencie wzywa, pokazując nam, że ten doczesny świat to nie jest cel sam w sobie. To nie jest nasza ojczyzna, to nie jest nasz dom, to nie jest miejsce, w którym my się mamy mocno zadomowić i ugruntować i wykorzystać wszystko, co jest do wykorzystania na tym świecie. Nie. To jest myślenie ludzi tego świata, ale dla nas, którzy mamy przed sobą perspektywę wiecznego życia, którzy wiemy, że za chwilę ta scena się zmieni i przyjdzie wieczność, dla nas ten świat jest tak, jakby go nie było. Kupujemy, ale to nie jest tak, że teraz to jest wow, musimy wszystko kupić, na co nas stać. Że musimy, nie wiadomo, więcej kupić niż ten czy tamten. Apostoł Paweł mówi, nauczyłem się żyć i w dostatku, i w biedzie. I umiem być zadowolony, zarówno najedzony, jak i głodny. Chodzi o tego typu myślenie. Żebyśmy w każdej sytuacji, w każdym stanie, czy to mamy dużo pieniędzy, czy mamy mało pieniędzy, czy jesteśmy zdrowi, czy jesteśmy chorzy, czy jesteśmy w małżeństwie, czy jesteśmy w stanie wolnym, abyśmy jak najlepiej nasz czas wykorzystali, wiedząc, że to jutro się skończy, że to przemija, że to nie będzie na wieki, że to tylko chwila, a przed nami wieczność. I ważne jest, byśmy tak z tego wszystkiego korzystali i tak to wszystko używali, aby gromadzić sobie skarb w wieczności, aby we wszystkim, co czynimy, szukać upodobania naszego Boga. Niektórzy zadają w tym kontekście takie pytania, no to co, to ja już nawet nie rozpoznam mojej żony w niebie, czy mojego męża? Już nie będę go kochać? I on mnie nie będzie kochać? Wiecie, Świadkowie Jehowy mają takie te obrazki, takie idyli, całe rodzinki, babcie, wnuczki, tak siedzą całe rodzinki razem tutaj na takiej zielonej niwie i tak wszyscy się tam bliscy spotkają. Pismo Święte mówi, że będziemy mieli doskonałą miłość do wszystkich. Będziemy kochać nasze żony, będziemy kochać naszych mężów. Ale tak samo będziemy kochać wszystkich innych ludzi, wszystkich zbawionych. Będziemy mieli doskonałą miłość, taką miłość, jaką Bóg nas darzy. Oczywiście, że będziemy rozpoznawali wszystkich tam. Będziemy doskonałą mieli wiedzę i znajomość, z kim mamy do czynienia. Takiej, jakiej tutaj na ziemi nie mamy. Będziemy tak dobrze się rozumieli i tak dobrze się znamy, jak z nikim tutaj na ziemi nie jesteśmy w stanie się poznać. Ten obraz wieczności to obraz Boga Ojca i tych wszystkich, którzy w Jezusie Chrystusie stają się Jego dziećmi, którzy się znają, którzy się miłują, którzy stanowią doskonałą rodzinę. To wszystko, za czym tutaj wielu na ziemi tęskni. Zarówno tych, którzy są w stanie wolnym, jak i tych, którzy są w związkach małżeńskich. To wszystko, co tutaj przeżywamy, jest niedoskonałe, jest tylko cząstkowe. Tam wszystko jest pełne, wieczne, doskonałe. I tam ma być zwrócony nasz wzrok, bracia, siostry. Nie tutaj, na te ziemskie, przemijające sprawy. To nie znaczy, że nie mamy tutaj myśleć o tym, co robimy, jak pracujemy. Rozumiemy, że to nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby to nas nie pochłonęło, żeby to nas tak nie zaabsorbowało, żebyśmy nie stracili z oczu tego, po co my tutaj w ogóle jesteśmy. Jaki jest cel, do którego zdążamy? Tego nie możemy zgubić z oczu. To musimy mieć ciągle na uwadze. I tak żyć, i tak korzystać z tych wszystkich rzeczy, aby Bogu płynęła chwała. Nie pozwólmy, aby nasze ludzkie emocje odwiodły nas od bogactwa duchowego życia. Nie pozwólmy, aby materializm sprowadził nas z drogi wiary i zniweczył nasze duchowe życie. Nie pozwólmy, aby te ziemskie, doczesne przyjemności rozpraszały nas i pochłaniały nas, abyśmy nie kultywowali naszego duchowego życia. Tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które mamy i których nie mamy, jeśli w mądrości Bożej będziemy z nich korzystać lub nie będziemy ich posiadać, mogą przyczynić się do naszego wiecznego bogactwa. Jeśli nasze skoncentrowanie jest, tak jak czytaliśmy w liście do Kolosan, tam w górze, gdzie siedzi Chrystus, jeśli jesteśmy ludźmi, którzy nieustannie inwestują w nasz duchowy rozwój, w naszą duchową więź z Panem Jezusem Chrystusem, wtedy też te wszystkie doczesne rzeczy nabierają zupełnie innego znaczenia. Jesteśmy lepszymi mężami, jesteśmy lepszymi przyjaciółmi, jesteśmy lepszymi pracownikami, sąsiadami. Całe nasze życie doczesne staje się lepsze i wartościowsze, jeśli nasze oczy są zwrócone na Chrystusa i na Boga, po którego prawicy Chrystus zasiada. Amen. Powstańmy, bracia i siostry, do modlitwy. Dziękujemy, kochany Panie, za Twoje słowo, które jakże rzeczywiste obrazy przed nami maluje, jakże oświeca naszą doczesną drogę, abyśmy nie błądzili w ciemności. Jakże jesteśmy wdzięczni, drogi Panie, iż nie zostawiłeś nas na tej ziemi samych jak sieroty, ale posłałeś swego Świętego Ducha, aby uczył nas przez Twoje Słowo, aby pokazywał nam drogę, którą mamy kroczyć i przysposabiał nas do tego, byśmy nasze życie godnie tutaj przeżyli, przynosząc Tobie chwałę, wielbiąc Ciebie, radując się z tego, co nam dajesz, przeżywając smutki, korzystając z tego wszystkiego, ale nie pozwalając żadnej z tych doczesnych rzeczy zawładnąć naszym życiem, zdominować naszego życia, nadać naszemu życiu sens czy kierunek, gdyż to wszystko mamy w Tobie. Ty jesteś naszym Zbawicielem, Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś naszym zaopatrzeniem, Ty jesteś naszym ratunkiem, Ty jesteś naszą nadzieją. Ty jesteś naszym skarbem, naszym bogactwem, naszą mądrością, naszą zdolnością. Ty, Panie, jesteś wszystkim. Modlę się, kochany Boże, abyś pomógł nam ciągle do tego wracać, ciągle przypominać sobie, żeśmy tylko pielgrzymami, że nasze życie jak mgła i za chwilę nas nie będzie. Pomóż nam, Panie, o tym wszystkim pamiętać, by zarówno troski, jak i radości nie pochłonęły nas, nie przygniotły nas, nie odwiodły nas od Ciebie, aby powodzenia, jak i wszelkie nieudane rzeczy w naszym życiu nie rozdarły naszych serc, nie skradły naszych serc, ale by nasze serca były przy Tobie w każdym czasie, we wszystkich tych różnych aspektach naszego życia. Dopomóż nam, prosimy.